młodych.
Dobry wieczór Państwu. 15 minut po godzinie 19 w zastępstwie Łukasza Kaźmierczaka, który tak jak pewnie wielu z Państwa na urlopie, na feriach wypoczywa, Adam Michalkiewicz. Witam serdecznie. Ring Młodych, przedstawiciele młodzieżówek w studiu Radia Poznań. Ferie, ale młodzi politycy ferii wcale nie mają. W studiu witam Karol Socha, Forum Młodych PiS.
Witam serdecznie.
Piotr Gąsiorowski, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
Dobry wieczór.
Pan Paweł Henicz, Forum Młodych Ludowców, PSL.
Dobry wieczór Państwu.
Jakub Mierzejewski, Młodzi dla Wolności, Wolność.
Dobry wieczór Państwu.
Pan Jakub Skurzyński, Partia Razem.
Dobry wieczór.
I Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Dobry wieczór.
7 osób w studiu, ja 8. Mam nadzieję, że jakoś tutaj będzie nam się miło rozmawiało do godziny 20 w Radiu Poznań, choć tematy bardzo poważne. Stosunki polsko-izraelskie. Premier Mateusz Morawiecki w sobotę wziął udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Pamiętamy to pytanie izraelskiego dziennikarza Ronan Bergman. Opowiedział on historię swojej rodziny. Mówił, że polscy sąsiedzi wydali Żydów gestapowcom, a po wojnie jego matka przyrzekła, że nigdy nie wypowie ani słowa po polsku. No i pytał o to, czy jak ta ustawa będzie podpisana, ustawa o IPN, to czy on będzie uznany za przestępcę. To wiemy, jak odpowiedział na to pytanie premier Mateusz Morawiecki. Pytanie do Karola Sochy z Forum Młodych PiS. Jak pan by odpowiedział na takie pytanie zadane przez izraelskiego dziennikarza, żydowskiego dziennikarza z The New York Timesa?
To znaczy, ja uważam, że ta odpowiedź nie była jakoś wielce niestosowna, czy po prostu potraktowana, czy została potraktowana w tak głośny sposób i zrobiona...
Odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, tak? A on użył prawidłowych słów, dobrze odpowiedział?
Jeżeli chodzi o tą całą sytuację, to cała jej złożoność polega na tym, że stąpamy po bardzo, bardzo cienkim lodzie i nasz problem polega na tym, że historia, że ta prawda historyczna jest akurat tym towarem w polityce międzynarodowej, którym nie powinno się jakby handlować, czy po prostu jakoś iść na ustępstwa w sprawach no, dosyć oczywistych i dosyć bardzo ważnych, tak? Z których no, nie można się pod jakimś pretekstem ugiąć czy wycofać. Ta wypowiedź według mnie była bardzo słuszna, została bardzo, bardzo rozdmuchana, ale dlaczego? Dlatego została rozdmuchana, ponieważ za Izraelem stoi bardzo, bardzo duże lobby na całym świecie i właściwie czego by pan premier nie powiedział, to każda dosłownie mógł powiedzieć, że trawa zielona, niebo jest niebieskie i tak samo Izrael mógłby zrobić z tego gigantyczny skandal, że zasugerował coś złego, a Izraela przecież nie wolno ruszać, bo to jest najważniejsze państwo świata i...
A czy gdyby odpowiedział temu dziennikarzowi, nie będzie pan ukarany, koniec, kropka, to też byłaby pana zdaniem taka medialna...
Znaczy, no tutaj sprawa. Dochodzimy do złożoności tej ustawy, ponieważ tak jak mówię, cała dyskusja toczy się o rzeczach takich bardzo ogólnych, a nikt nawet nie, jeżeli chodzi o tą stronę izraelską między innymi, nie wdrażał się w szczegóły, w konkretne zapisy.
To Karol Socha, Forum Młodych PiS, Jakub Skurzyński, Partia Razem.
Jeżeli chodzi o tą ustawę, to przede wszystkim warto przytoczyć słowa ministra w rządzie PiS, pana Kownackiego, który sam powiedział, że jeżeli chodzi o tą ustawę na artykuł 55 ustawy o IPN-ie, to PiS chciał dobrze, ale nie wyszło. Tak samo to są słowa ministra PiS, że sam przyznał, że ten przepis będzie martwy. I tak naprawdę PiS tą nowelizacją strzelił sobie w kolano, niepotrzebnie rozkręcił aferę na skalę międzynarodową. Naraził dobre
nowelizacja to jedno, ale też odpowiedź premiera, bo chciałbym o tym teraz na tym się skupić. Odpowiedź premiera na to pytanie dziennikarza. Jak prawidłowo, gdybyście to panowie byli na miejscu premiera, życzę każdemu z panów, dostajecie takie pytanie. Jak pan odpowiada?
Znaczy, przede wszystkim historia tego dziennikarza, tak jak tutaj kolega z PiS-u mówił, o prawdzie historycznej. Jakby ciężko odmówić autentyczności tej historii, którą on powiedział, bo niewątpliwie jego przodkowie, jego tam ojciec, dziadek, tak nie skłamał, opowiadając historię o tym, że wśród Polaków zdarzali się... zdarzały się osoby, które po prostu popełniały zbrodnie. Zdarzali się wśród Polaków bohaterowie, zdarzali się zbrodniarze. I zarówno jedna i druga, jakby te dwie historie są równie prawdziwe tak naprawdę. Dlatego właśnie ta ustawa jest, jakby cała ta afera jest tak głupia, tak niepotrzebna. Naraża nie tylko na szwank dobre imię Polski, ale też teraz służy PiS-owi jako wymówkę do wycofania się z takich zmian, jak na przykład ustawa reprywatyzacyjna, gdzie politycy PiS wprost mówią, że nie mogą teraz uchwalić tej obiecanej ustawy, która by zakończyła złodziejską reprywatyzację, no bo afera międzynarodowa i mają jakieś obawy. A chciałem tylko powiedzieć, że Partia Razem już na samym początku, kiedy ta ustawa była wprowadzana, zgłaszała uwagi, dotyczący na przykład ograniczenia roszczeń tylko dla osoby obywatelstwa polskiego, na co teraz PiS powołuje się, że to jest właśnie powód tej afery. Czyli tą ustawę można było od początku robić dobrze, gdyby tylko PiS tak naprawdę chciał te zmiany wprowadzać, a teraz wygląda to, jak moim zdaniem, tak jakby celowo rozkręcił tą aferę z tym IPN-em, żeby móc wycofać się z zakończenia złowiska reprywatyzacji.
Partii Razem Jakub Skorzyński, teraz Młodzi dla Wolności Jakub Mierzejewski. Chciałbym się skupić cały czas na tej mimo wszystko wypowiedzi z Monachium premiera Morawieckiego. Czy to była prawidłowa wypowiedź, odpowiedź?
Znaczy, zacznę od tego, że żadna ustawa nie jest w stanie zagwarantować, że nikt na świecie nie będzie używał sformułowania polskie obozy koncentracyjne czy polski holokaust. Oczywiście, prawda historyczna jest ważna, jednak nie można w imię prawdy historycznej karać za poglądy. Jeżeli dana osoba używa sformułowań fałszywych, które nie są zgodne z historią, to oczywiście należy takiej osobie wytoczyć proces i z pewnością się wygra, przedstawiając twarde, niezbite dowody. Natomiast wprowadzanie takiej prewencyjnej kary, czy nawet więzienia za dowolną myśl, która nie jest zgodna z prawdą historyczną, może prowadzić do wielkich nadużyć. Załóżmy, że Sejm pójdzie dalej i stworzy nowelizacje, które zakładają karanie każdej osoby, która powiedzmy, powie, że za sanację były obozy koncentracyjne, a była w postaci Berezy Kartuskiej. Czy chociażby, jeżeli dana osoba powie, że Józef Piłsudski nie przysłużył się w Bitwie Warszawskiej. W ten sposób dążymy do takiej cenzury i wtedy osoby nie będą bały się mówić prawdę, bo będą bały się tego więzienia i kary, więc trzeba walczyć z kłamstwem historycznym, ale nie za pomocą ustaw, tylko za pomocą po prostu propagowania historii właściwej, dbania o dobre imię Polski, a nie za pośrednictwem legislatywy.
To Jakub Mierzejewski, Młodzi dla Wolności. Teraz pan Paweł Henicz, Forum Młodych Ludowców. Panowie, uciekacie jednak od tej konferencji wypowiedzi premiera Morawieckiego, a jeśli bylibyście doradcami premiera, gdybyście mogli mu coś podpowiedzieć, to jak odpowiedzieć na takie pytanie dziennikarza? Jesteście młodymi politykami.
Na pewno
radzicie?
Nie polecałbym panu premierowi, aby powiedział temu dziennikarzowi, że nie zostanie uznany za przestępcę, czy nie zostanie ukarany, bo byłoby to kłamstwo. Zapisy tej ustawy, tej nowelizacji do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej mówią wprost, że osobom, które szykanują dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej lub narodu polskiego, grozi odpowiedzialność zgodnie z kodeksem cywilnym. Tak więc takie słowa pana premiera byłyby kłamstwem. Nie dziwię się
społeczności. Jeśli to dotyczyłoby całych grup, tak? A tutaj dotyczyło chyba jednej konkretnej osoby, rodziny, więc w takich przypadkach...
Gdyby powiedział tą prawdę, której absolutnie nie podważam, że jego przodkowie byli w taki sposób potraktowani przez Polaków, i to byłoby prawda, ale byłoby to wypowiedziane w negatywny sposób o narodzie, czy o Rzeczypospolitej Polskiej, został ukarany. Nie można, nawet jeżeli jest prawdą, że naród polski dokonał jakichś haniebnych decyzji, jakichś haniebnych ruchów w trakcie II wojny światowej, nie można za to karać, bo to jest prawda. Nie można karać za prawdę historyczną, panie redaktorze. Dlatego ja na pewno nie doradzałbym panu premierowi odpowiedzi, że nie zostanie ukarany. Też kuriozalne jest to, jeżeli mówimy o karach, to co słyszymy ze słów polityków partii rządzącej, że prawo zostało ustanowione, ale sądy nie będą respektowały, czyli nie będą karane osoby. No to po co takie prawo ustanawiali, tak? Warto zastanowić się dwa razy, zanim się podniesie za czymś dłoń i zostanie jakieś prawo uchwalone. Więc taka moja, myślę, że dobra rada dla polityków opcji rządzącej, aby zanim zgłoszą jakikolwiek projekt ustawy, dwa razy go przeczytali i się na nim zastanowili.
Przypomnijmy jeszcze słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza. Jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. Czy to zdanie premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium to było dobre zdanie i czy jak ono w tej chwili się do nas odnosi? Pan Michał Witkowski, Kukiz 15.
No tutaj w tych słowach akurat pan premier poszedł troszeczkę o krok za daleko.
Ja mu po prostu... W słowach których konkretnie?
No o mówieniu, że byli tam ci żydowscy sprawcy i tak dalej. Ja mu po prostu przytoczył ten artykuł, o który jest cała ta burza, się rozgrywa od 3 tygodni w mediach. Po prostu pierwsze zdania. Kto publicznie i wbrew faktom tutaj są słowa klucze. bo ta ustawa, ta nowelizacja nie walczy z mówieniem o tym, że byli polscy sprawcy Holokaustu, bo byli. Było ich niewiele, jest to część naszej niechlubnej historii, byli ci donosiciele, no ale niestety jest to część naszej niechlubnej historii, musimy się z tym pogodzić. Ale tutaj jest wbrew faktom. Wbrew faktom jest to, że obozy...
Fakty można pewnie różnie interpretować.
Wbrew faktom jest to, że obozy koncentracyjne były polskie. Bo nie były, bo były tylko na ziemiach polskich, były niemieckie. Wbrew faktom jest to, że to Polacy zorganizowali Holokaust. No nie, bo Niemcy zorganizowali Holokaust. I o to chodzi w tej nowelizacji, o to chodzi w tym artykule. Ja bym to tak na miejscu premiera wyjaśnił. No a premier poszedł troszeczkę o krok za daleko i zaczął jeszcze wszedł na Izraelitów, nie wiadomo dlaczego.
Piotr Kąsiorowski, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim trzeba podzielić pojęcia naród polski a Polacy, bo gdy mówimy, że naród polski szykanował Żydów, czy też był sprawcą Holokaustu, no to jest ewidentne sformułowanie błędne. Ale gdy powiemy Polacy, niektórzy Polacy no, wydawali Żydów Niemcom, no to możemy się zgodzić, bo każdy z nas wie, że no, były takie niechlubne sytuacje w historii polskiej, że niektórzy mieszkańcy pod naciskiem zaborcy, nie mówię tutaj, że po prostu byli jacyś antysemitami, po prostu to były takie czasy, gdy no, każdy bał się o swoją rodzinę i tutaj chronienie tutaj mieszkańców żydowskich mogło no, wiązać się z jakimś narażeniem dobra rodziny, dlatego wiele z tych, którzy wydali Żydów Niemcom, po prostu działało pod naciskiem zaborcy. I tutaj to trzeba poruszyć. No, ta ustawa...
Przez to łatwiej zrozumieć to, co się działo, tak?
No, moim zdaniem tak, ponieważ no, nikt z nas nie jest w takiej sytuacji, gdy czy to jemu, czy też jego rodzinie zagraża życie. No. Musimy sobie przypomnieć, że ci ludzie po prostu żyli w tak strasznych czasach, jakim była II wojna światowa. Dlatego moim zdaniem no my nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, co czuli tamci mieszkańcy.
Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni. Wypowiedź premiera Morawieckiego, jeszcze ocena proszę tej wypowiedzi z konferencji sobotniej w Monachium.
Myślę, że ta wypowiedź jest równie nietrafiona jak sama ustawa. Tak? Mamy ustawę, którą nawet chyba sam pan premier stwierdził, że w zasadzie nie będzie stosowana. Więc no, pojawia się zasadnicze pytanie, po co ustawa, której koniec końców nikt nie będzie stosować? Tutaj myślę, że to jest ewidentny strzał w kolano. Tak naprawdę rząd PiS-u w ogóle się nie spodziewał, że przybierze to takie rozmiary. Na pewno rozumiem, domyślam się jakby w tej kwestii, że chcieli uniknąć pojawiania się stwierdzenia typu polskie obozy śmierci, ale też myślę, że osiągnęli nawet efekt odwrotny, tak? To stwierdzenie zaczęło się pojawiać w mediach nie tylko polskich, ale i zagranicznych znacznie częściej niż poprzednio, ale też no, były sytuacje, w których to stwierdzenie było używane przez takie osoby, których nikt by nie ukarał, jak na przykład było wystąpienie prezydenta Baracka Obamy, który w swojej wypowiedzi użył tego sformułowania, więc...
Podczas szczególnej uroczystości wtedy, tak?
Tak, tak. Więc myślę, że jakby... Ustawa to nie jest dobra droga. Tak naprawdę myślę, że faktycznie trzeba kształcić, uświadamiać ludzi, że po prostu trzeba też odseparować jakby to, że Polacy w okresie wojny no, robili złe rzeczy, tak, wydawali Żydów Niemcom, ale że to były po prostu pojedyncze osoby i to nie jest jakby, nie reprezentowały całego narodu, tak. Jest to część naszej niechlubnej historii, trzeba sobie zdać z tego sprawę, ale faktycznie no, trzeba po prostu, kształcenie to jest podstawa. Ustawa nic nie da, tym bardziej, że jak stwierdzono, nikt nie będzie jej przestrzegać, bo nawet właściwie nie do końca trudno jest ocenić, w którym miejscu ona tak naprawdę będzie godzić dobre imię w Polski, a na którym etapie będzie faktycznie stwierdzeniem prawdy historycznej.
Polski Holokaust. Wczoraj taki film w internecie się pojawił amerykańskiej fundacji z Bostonu. Wszyscy pewnie panowie widzieli ten film. Wiemy, o czym mówimy. To film, w którym inicjatorzy wzywają władze USA do zerwania relacji z Polską. Macie panowie jakieś własne teorie, kto może za tym filmem stać? Czy kto tutaj mógł to stworzyć? Czy to tylko sama fundacja? Czy ktoś jednak ją inspirował w tej sprawie? Karol Socha, Forum Młodych PiS.
To znaczy konkretnie za rękę nikt nikogo nie złapał i ja tak samo nie podam żadnego jakiegoś nazwiska, ale po prostu można to opisać krótko, że to jest bardzo silne, umiejscowione już od wielu, wielu lat i świetnie rozwijane po prostu lobby proizraelskie, prożydowskie na całym świecie. I tutaj należy bardzo ubolewać nad tym, że niestety Polska, i to nie chodzi tylko o, że tam przez ostatnie lata, czy przez rządy Platformy i PSL, tylko przez ostatnich 15-20 lat w ogóle nie wykształciła podobnych struktur, nie wykształciła bardzo sprawnej i powiedzmy bogatej w takich działaczy polskiej dyplomacji. Wśród na przykład między innymi polskiej Polonii, która jest w liczbie wielu milionów Rosjan na całym świecie, czy to Stany Zjednoczone, czy to też Ameryka Południowa, czy zachód Europy, która po prostu mogłaby reagować na takie rzeczy, powiedzmy, kontrą jakąś, działaniami czy różnego typu. Przez bardzo wiele lat zaniedbaliśmy polską politykę zagraniczną, polską dyplomację i niestety efekt tego jest taki, że mamy sprawę, w której no, racja jest po naszej stronie. No, tak jak mówiąc kolokwialnie, przytaczając słynny cytat z filmu, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I ta prawda historyczna jest za nami, tylko co z tego, jak nie mamy żadnych instrumentów, żeby o nią skutecznie walczyć i jej bronić.
Czyli pan, część polityków prawicy, część prawicowych dziennikarzy doszukuje się inspiracji gdzieś na Kremlu, w Rosji. Myśli pan, że tam mogła Rosja w tym maczać palce? Żeby tutaj trochę w tym naszym kociołku się trochę zagotowało?
Móc mogła, jak najbardziej. Przy czym no, nie jesteśmy w stanie teraz tego jasno określić, bo dopiero za jakiś czas poznamy efekty, kto co z tego mógł mieć albo faktycznie miał. Bo tak jak mówię, no bezpośrednie nasze relacje z Izraelem owszem trochę ucierpią, ale no, tu chodzi tylko, przynajmniej jeżeli chodzi o stosunki Polski z Izraelem, chodzi o historię, a nie o jakieś żelazne interesy czy coś takiego. A jaki Rosja ma w tym cel, no to nie wiem, po prostu przekonamy się za jakiś czas.
To Karol Socha, Forum Młodych PiS, teraz odpowiedź Partia Razem, Jakub Skurzyński. Czy Partia Razem doszukuje się tutaj inspiracji rosyjskiej?
Znaczy ja przede wszystkim powiem, że trochę ciężko mi się słucha takich słów o lobby żydowskim, lobby izraelskim. Mi to przypomina takie najgorsze jakieś publikacje Leszka Bubla, takich antysemickich szmatławców, które po prostu widzą za każdym spiskiem właśnie Żydów. To jest niepokojące, że w publicznym radiu w ogóle o takiej porze można mówić takie rzeczy jak lobby żydowskie, ale tak na marginesie. Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, przypomnieć być może słuchaczom, którzy o tym nie wiedzą, że ambasador Izraela w Polsce jednoznacznie potępiła ten film. Wskazała, że treść tego filmu uderza w pamięć o ofiarach Holokaustu i że szkodzi, że Izrael się pod tym filmem
nie
podpisuje. On został zdjęty. Więc dlatego tutaj jakiekolwiek wiązanie tego filmu z państwem izraelskim jest jakimś kuriozum, czy z jakimś środowiskiem żydowskim, światowym. Jeżeli chodzi o jakiś taki wątek rosyjski, to szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze o tym wątku. To jest pewnie możliwe. Putin, prezydent Rosji, prowadzi taką politykę dezinformacji.
Kto ich chciał
osiągnąć? O ile pamiętam, to jakaś fundacja z Bostonu. Nie wiem, co chciała ta fundacja osiągnąć. Ciężko mi powiedzieć. Być może chciała osiągnąć, nie wiem, rozgłos w Stanach Zjednoczonych. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Na pewno wiem, że zajmowanie się tym filmem to jakiś taki zupełnie temat zastępczy, bo ta fundacja jest mała, nic nie znaczy.
Czyli tematu nie ma z filmu.
Moim zdaniem nie ma tematu.
Niepotrzebnie był nagłośniony.
Niepotrzebnie nagłośniony, film jest zdjęty, tylko my się tutaj przejmujemy, tak jak kolega tutaj przed programem mówił, Polacy dają gwiazdkę na YouTubie i do tego się sprowadza ta cała afera tak naprawdę.
Krótka odpowiedź jeszcze Karola Socha, ale proszę bardzo krótko, bo gości wielu.
Ja tylko sprostowanie, jeżeli chodzi o to określenie lobby żydowskie, to jest jak najbardziej określa stan faktyczny i to nie ma nic złego w tym słowie, w tym określeniu i tak samo chciałbym, żeby było takie lobby polskie czy gdziekolwiek na świecie, bo to po prostu pokazuje bardzo dużą i silną grupę ludzi, która po prostu broni interesu, broni dobrego imienia danego kraju. No, w tym przypadku chodzi o Izrael i naprawdę bardzo bym chciał, żeby kiedyś Polska miała takie zaplecze.
Teraz Paweł Henicz, Forum Młodych Ludowców, PSL. Rozmawiamy w tej chwili o filmie, którego już nie ma, ale który chyba wszyscy widzieli.
Tak, widzieli. Niestety widzieli. Ja, panie redaktorze, byłbym bardzo ostrożny w kwestiach osądu, kto mógłby stać za tym filmem. Nie dolewajmy oliwy do ognia. Ognia, który już się naprawdę bardzo rozprzestrzenił na życzenie tak naprawdę Polski, na życzenie partii rządzącej, która taki projekt nowelizacji ustawy wprowadziła pod głosowanie do Sejmu.
Czyli lepiej nie dyskutować już o tym filmie.
Lepiej koniec, nie dyskutować, kropka. Zamknąć temat, zgodzę się tutaj z moim kolegą z partii Razem, zamknąć temat. Moim zdaniem polskim jedynie, co można byłoby zrobić, to polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Bo nie wiemy, w sprawie filmu, bo nie wiemy, jakim echem ona się rozniosła w Stanach Zjednoczonych i to pójdzie na cały świat, więc tutaj moim zdaniem jakaś skromna, bardzo, bardzo rozważna reakcja ze strony polskiego MSZ-u powinna być, ale bardzo ostrożna i rozważna.
Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten film, to trudno mi powiedzieć, czy doszukiwać się jakichś tutaj związków z Kremlem w kwestii tych autorów. Myślę, że... No
wszyscy wiemy, że Rosja lubi mieszać mimo wszystko.
No tak, lubi mieszać.
Pamiętamy
lubi
wybory w Stanach Zjednoczonych, ale gdzie też równie teraz się dowiadujemy.
Ale też równie mają zarzuty jakieś.
No trudno powiedzieć. W przyszłości może się okaże, że to jest faktyczne. Też nie wykluczam, że po prostu fundacja ta chciała uzyskać rozgłos. No sam film... W zasadzie nie jest po prostu też warty jakby roztrzęsania tego. Tutaj jeszcze tylko się odniosę do tego lobby, o którym pan Karol Socha wspominał. Dla mnie jest zastanawiające, skoro w sumie partia rządząca jest świadoma takiej sytuacji, że państwo izraelskie ma takie, nazwijmy to plecy, to czy faktycznie jest sens tutaj narażać swoje stosunki, które... Wiadomo, że to państwo Izrael będzie, skoro ma takie wielkie wsparcie innych krajów, to czy warto po prostu się narażać, robiąc takie, no bądźmy szczerze, takie głupie, decydując się na takie głupie ustawy.
Znaczy tutaj szybko odpowiem, że idea na pewno była szczytna i pomysł też był niezły, tylko po prostu za szybko i zbyt pochopnie.
Czyli, że ktoś daliście się z wykonaniem, krótko mówiąc.
Ale przynajmniej mamy nauczkę, że po prostu trzeba postępować w takich sytuacjach później inaczej.
Czyli trochę się państwo bijecie w piersi.
Znaczy, no ciężko...
Tak delikatnie.
Delikatnie tak, no jak najbardziej mówię. Jest pewne niedopracowanie po prostu, że można ten przepis lepiej skonstruować, ale no sprawa jest słuszna i po prostu nie możemy się cofnąć ani kroku w tył.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
No więc tutaj trzeba, tak jak panowie wspomnieli, walczyć też o edukację za granicą, o Holokauście, o polskiej historii. I była powołana do tego fundacja. Nawet dostała pieniądze z państwa i te pieniądze, gdzie poszły, wszyscy chyba wiemy. Pamiętamy głośną aferę billboardową. I właśnie tam ta fundacja się miała zajmować promowaniem dobrego imienia Polski za granicą. Niestety się tym nie zajęła, zajęła się czymś innym i wydaje mi się, że jeżeli powinniśmy właśnie wkładać pieniądze w te fundacje i kontrolować, żeby one dobrze działały. Bo jeżeli my byśmy mieli faktycznie kampanię za granicą, w Stanach na przykład, i pokazali, że to nie były polskie obozy śmierci, my zrobilibyśmy taki coś podobnego, też film, tylko pokazujący tą prawdziwą, a nie zakłamaną historię, to wtedy byłoby dobrze. No, niestety pieniądze na to poszły, wiemy wszyscy gdzie.
Teraz Piotr Gąsiorowski, Młodzi Demokraci, czyli Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej.
Wracając tutaj do tematu filmu, ja tutaj uważam, tak jak Paweł powiedział, że ten temat należy definitywnie zamknąć. No rozdmuchiwanie tej całej sprawy działa tylko na niekorzyść Polski. Myślę, że II wojna światowa jest takim drażliwym tematem, że i Polacy, i mieszkańcy Izraela wiążą to z takimi emocjami, że nie powinniśmy tego rozdmuchiwać, ponieważ no, wielu z tych ludzi, którzy przeżyli ten straszliwy kataklizm, jaki była II wojna światowa, nadal żyje i dla nich to takie jakieś naginanie historii jest bardzo bolesne.
Temat filmu zamykamy wypowiedzią Jakuba Mierzejewskiego, Młodzi dla Wolności, Partia Wolność.
Czy omawiany przez nas film to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. W tej kwestii akurat podzielam obawy redaktora Stanisława Michalkiewicza, który przez wiele lat pisał
zbieżność nazwisk.
Tak jest. Wiele lat pisał o problemie właśnie amerykańskiego lobby żydowskiego. Natomiast samo sformułowanie polskie obozy śmierci, polski Holokaust, to jest tylko pretekst do czegoś o wiele głębszego, mianowicie o tematu, który nie wie czemu w polskich mediach jest zamilczany. Chodzi oczywiście o roszczenia majątkowe, które zakładają, że jeżeli w Polsce żył Żyd, który umarł bezpotomnie, to dowolny obywatel Izraela, czyli jakby cały naród izraelski, ma prawo upomnieć się o spadek po nim jakąś nieruchomość. I to właśnie pokazuje, że państwo Izrael jest państwem nacjonalistycznym, ponieważ zakłada, co jest sprzeczne z prawem rzymskim, że naród może upomnieć się o własność prywatną jakiegoś obywatela innego państwa tylko dlatego, że był tej samej narodowości.
chodzi o roszczenia? Krótko proszę o odpowiedź każdego z panów, tak, nie, w krótkiej odpowiedzi, najpierw partia razem, ale proszę już bez dyskutowania, tylko jasne, krótką odpowiedź.
Bo właśnie, znaczy nie sądzę, żeby chodziło o roszczenia, ale właśnie po to, żeby w ogóle uciąć takie w ogóle bajania, bo dla mnie to jest jakiś kosmos w ogóle, żeby mówić o roszczeniach żydowskich, że film jest powiązany z tymi roszczeniami, właśnie po to powinna powstać ta ustawa, o której już mówiłem wcześniej, ta ustawa reprywatyzacyjna, którą PiS obiecał, której PiS nie wprowadził i którą jakby skłamał, że w ogóle ten projekt będzie wprowadzony.
To była partia razem, teraz Forum Młodych PiS, Karol Socha.
Moja opinia, według mnie tak jak tutaj kolega powiedział wcześniej o tej górze lodowej, to właśnie na samym jej dnie według mnie są pieniądze.
Młodzi Demokraci, Piotr Gąsiorowski, o pieniądze tutaj chodzi, o roszczenia?
Moim zdaniem zupełnie nie. Tutaj takie porównywanie, że ktoś wykorzystuje tą historię do jakichś celów finansowych jest zupełnie błędne. No, trzeba się zastanowić, komu zależy na niszczeniu jakby pięknej polskiej historii i tutaj na tym tematem trzeba się najbardziej pochylić, a nie, że wiązać to z jakimiś tutaj finansowymi sprawami.
Michał Witkowski, Kukiz15, krótka odpowiedź. Roszczenia czy
ja szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Dopóki nie mam dowodów, ja bym nie łączył tych dwóch spraw po prostu.
I Paweł Henicz, Forum Młodych Ludowców.
W mojej opinii nie chodzi tutaj o pieniądze, chodzi o coś zupełnie innego. Moim zdaniem strona izraelska czy Żydzi boją się zamknięcia ust, że nie będą mogli mówić o tych przykrościach, które spotkały ze strony Niemców, ale także o tych przykrościach, które spotkały ich ze strony Polaków.
To temat stosunków polsko-izraelskich uważam na ten moment za zamknięty. Przejdźmy na poznańskie podwórko. Dzisiaj 22 dzień lutego, jutro 23 dzień lutego, czyli rocznica, no właśnie, rocznica czego? Co się wydarzyło w 45 roku 23 lutego? Partia Razem na początek.
23 lutego 45 roku Poznań został wyzwolony spod nazistowskiej okupacji. Trzeba to powiedzieć wprost i jasno. Taką mam krótką anegdotkę. Czytałem dzisiaj list byłego pracownika Radia Poznań, pana Lemęckiego bodajże, który przeżył właśnie, miał 13 lat bodajże w momencie wyzwalania. I opisał, jak to wyglądało właśnie z perspektywy mieszkańca Poznania wtedy. I on wprost pisze, że dla tych ludzi, dla poznaniaków i poznanianek, 23 lutego 1945 roku to był dzień wyzwolenia spod okupacji. Ni mniej, ni więcej. Dlatego łączenie tej daty z dekomunizacją tak zwaną jest skandalem jakimś i partia Razem protestowała, zbierała podpisy, żeby uratować ulicę 23 lutego w Poznaniu, która została zmieniona na ulicę pani Lewandowskiej, bo to jest jakiś kuriozum, żeby wiązać tą datę akurat ze stalinizmem czy z komunizmem, jakkolwiek by nie uznać.
To święto Armii Czerwonej, 23 dzień lutego, takie wypowiedzi były wojewody.
No, okej, tak się złożyło akurat, ale w Poznaniu ta data ma jednoznaczne znaczenie, tak? Wyzwolenie spod nazistowskiej okupacji, jakby tą decyzją wojewody, która moim zdaniem w ogóle była, jest wadliwa prawnie, po prostu napluto w twarz ludziom, którzy bronili Poznania, nie bronili, tylko wyzwalali Poznań, przepraszam, wyzwalali Poznań. Wojewoda Hoffman dostał ostatnio nagrodę od rządu 20 tysięcy, nie wiem, czy akurat za tą decyzję, czy nie za tą decyzję, no ale decyzja skandaliczna i mam nadzieję, że sąd administracyjny tą decyzję zmieni i przywróci nazwę ulicy, tak żeby upamiętniała tą datę, powtarzam, wyzwolenia Poznania spod niemieckiej nazistowskiej okupacji.
To partia Razem, teraz Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, no właśnie, wyzwolenie czy początek nowej okupacji, a może po prostu zakończenie walk o Poznań, czyli tak jak do tej pory przez wiele ostatnich lat to było interpretowana i w taki sposób właśnie te uroczystości się odbywały zawsze 23 lutego.
No tutaj przede wszystkim zadać trzeba sobie pytanie, w jaki sposób nazwa ulicy 23 lutego gloryfikuje Armię Czerwoną. No moim zdaniem to nie ma żadnego związku. 23 lutego to, jak tutaj kolega powiedział, jest przede wszystkim dla ówczesnych mieszkańców Poznania zakończenie pewnego koszmaru, dlatego no, jest to moim zdaniem data do świętowania, ponieważ no, mieszkańcy, którzy żyli podczas II wojny światowej w Poznaniu, no ten 23 lutego był jakby końcem tego wszystkiego, co musieli przeżywać przez poprzednie 6 lat.
A z drugiej strony początek też jeszcze czegoś innego.
No tutaj bym nie łączył tych dwóch kwestii, ponieważ no, tutaj chodzi o sam sens gloryfikowania tej nazwy jako coś związanego z komunizmem.
Forum Młodych PiS, Karol Socha, 23 dzień lutego.
To znaczy, według mnie z tym chwaleniem wyzwalania, czy to jeżeli chodzi o Poznań, czy jeżeli chodzi o Polskę, wyzwalania naszego kraju przez Armię Czerwoną. Ja bym nie był takim wielkim optymistą i po prostu bardzo bym się tak z tego nie cieszył, ponieważ doskonale wiemy, jakie to wyzwalanie w wielu, wielu momentach naszej historii było, jakie z tego mieliśmy problemy. Uważam, że Polska ma bardzo dużo swojej pięknej historii, ma wielu bohaterów o jasnej przeszłości, o nie tak kontrowersyjnych jak między innymi to wydarzenie. Jak na przykład między innymi pani porucznik pilot Janina Lewandowska, tak, którą upamiętniliśmy poprzez nadanie jej nazwiska ulicy. I według mnie wcale nie... No, owszem, wydarzenie jest historyczne, ale Polska ma o wiele, i Poznań też ma o wiele piękniejsze daty i karty swojej historii niż akurat wyzwalanie i działalność Armii Czerwonej.
Tam nad Tateli zginęło około 100 osób, 100 Polaków też, tak?
Między innymi tak, którzy tam współdziałali.
To jakich upamiętasz? To nie było też trochę ten dzień, ta ulica, upamiętnienie właśnie tych Polaków, którzy wtedy zginęli?
To znaczy, na pewno po części tak, ale no tak jak mówię, to nie jest taka czarno-biała sytuacja i no jakiś kompromis, owszem, można zachować, można ich upamiętniać, ale no mówię, mamy piękniejsze karty w swojej historii.
Teraz Paweł Kawicz, Forum Młodych Ludowców PSL.
23 lutego 1945 roku Polacy, tak to przed chwilą wspomniał pan redaktor, razem z Armią Czerwoną wyzwoliła Poznań od okupacji niemieckiej. Ja nie łączyłbym...
Czy pan jutro obchodzi Dzień Wyzwolenia?
Dzień Wyzwolenia. Dzień Wyzwolenia Poznania od okupacji niemieckiej. Ja nie łączyłbym ofiary tych ludzi, zarówno Polaków, jak i czerwonoarmistów, z tym, co działo się później, czyli z narzuceniem Polsce w sposób łajdacki, nikczemny, innego ustroju gospodarczego i politycznego. I to mówię ja, przedstawiciel stronnictwa, które było poprzez te władze komunistyczne bardzo represjonowane. Postać Stanisława Mikołajczyka to bardzo dokładnie pokazuje, w jaki sposób ten system komunistyczny, który później po wyzwoleniu nastąpił w Polsce. Ale powtarzam, nie łączmy tych dwóch odmiennych prawd historycznych, wyzwolenia Poznania od okupacji niemieckiej z wprowadzeniem w Polsce ustroju komunistycznego.
Czy Jakub Mierzejewski z partii Młodzi dla Wolności, z ugrupowania Młodzieżówki Młodzi dla Wolności łączy te dwa fakty, czy nie łączy?
Oczywistym jest, że wraz z wyzwoleniem rzekomym Poznania spod okupacji hitlerowskiej weszła kolejna okupacja sowiecka. To już w czasie akcji Burza, bo wiadomo, że Sowieci nie będą współpracować z podziemiem hitlerowskim polskim, podziemnym. Więc jakby nadzieje, że Sowieci wejdą do Poznania, wyzwolą, po czym zaistnieje tutaj wolna Polska, no były złudne. Wiadomo było, że Sowieci nie odejdą z Polski, zainstalują tutaj swoje władze i Polska znajdzie się w ich strefie wpływów. Więc jak najbardziej trzeba te wydarzenia łączyć. Oczywiście jedna okupacja odeszła, która była straszliwa, ale w jej miejsce nie przyszła wolna Polska, tylko druga, jeszcze gorsza okupacja, gdyż to wszyscy historycy potwierdzają, że komunizm ma na swoim koncie o wiele więcej ofiar niż nazizm. Wymordował wiele więcej ludzi w czasie swojego trwania. I to zarówno w Rosji Radzieckiej, jak i w innych państwach.
Czy pana zdaniem jutro powinny być w Poznaniu jakieś uroczystości?
Jeżeli już, to oczywiście warto upamiętnić osoby, które zginęły, jednak nie należy tego świętować jako dnia chwały, dnia wyzwolenia, bo to nie było żadnego wyzwolenia.
Poznań od wielu lat uroczystości odbywają się pod hasłem zakończenia walk o Poznań, więc być może to było dobre rozwiązanie. Czy jest dobre rozwiązanie?
To już prędzej. Oczywiście walki też zakończyły, jednak używanie haseł typu wyzwolenie Poznania jest według mnie błędne.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
No więc wszyscy tutaj panowie wymieniliśmy, co się stało 23 lutego. Kilka spojrzeń na tą datę, ale ja bym spojrzał też w inny sposób, bo my tutaj wszyscy wiemy, co się wydarzyło 23 lutego, nieważne jak na to patrzymy. Natomiast jakbyśmy zapytali więcej ludzi młodych, po prostu byśmy przeszli tego dnia, są ferie. Wielu młodych ludzi jest powiedzmy w galeriach i byśmy poszli i zapytali, czy wiecie, jakie mamy dzisiaj święto, jaką mamy uroczystość, to zapewne większość osób powiedziała nie, albo że kiedyś tam było na historii, ale się nauczyliśmy na sprawdzian i po 2 tygodniach wyleciało. A jeżeli byśmy przyszli na obchody, to zobaczymy, że było tam że jest tam dużo starszych osób, które czczą ten dzień, które czują taką wewnętrzną potrzebę przyjścia i zapalenia znicza, złożenia kwiatów. I może jeżeli byśmy te starsze osoby zaprosili przed feriami na lekcje do szkół, jakby one opowiedziały, te starsze osoby opowiedziały, dlaczego to święto jest dla nich takie ważne. Dlaczego oni przyszli pod ten pomnik, dlaczego złożyli te znicze. To może młodzi ludzie wtedy zastanowiliby się, co to jest za data, jak oni na nią patrzą i czy należy ją świętować, czy nie. Ja uważam, że łączenie tego 23 lutego ze świętem Armii Czerwonej, no jest, nie powinno się tego łączyć, bo to, że na przykład ktoś ma urodziny 11 listopada, to nie znaczy, że marsze są na jego cześć. I ja uważam, że należy faktycznie zapalić znicz i zostawić kwiaty pod pomnikiem tego dnia.
Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Myślę, że tutaj mój przedmówca dosyć dobrze podsumował to zagadnienie. Ja uważam, że należy to wydarzenie świętować. Też tutaj sam pan redaktor zwrócił uwagę na to, że w tych walkach u Poznań uczestniczyli też Polacy, tak? Którzy walczyli o to, żeby ich miasto, w którym mieszkają, w którym chcieliby mieszkać, było wolne, żeby walki, które toczyły się w zasadzie nie tylko w Poznaniu, ale przetaczały się przez całą Polskę, w końcu się zakończyły i mogli żyć spokojnie. I też bym tutaj nie łączył tego święta z świętem Armii Czerwonej, bo no, tutaj nazwy są stosowane różne. Świętujemy zakończenie okupacji lub zakończenie walk, ale tu chodzi o to, że po prostu miasto Poznań stało się miastem, które no, wyparło niemieckiego okupanta i w którym no, mimo wszystko, nawet mimo tego, że wkroczył następny system, który no, nie gwarantował nam wolnej Polsce, to myślę, że mimo wszystko bez kul nad głową Poznaniakom żyło się lepiej.
To pan Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni. Jutro są te uroczystości o 12 na Cytadeli. W tym tygodniu wymieniono także tabliczki na ulicy 23 lutego w Poznaniu. Wiemy, że wojewoda zmienił tę nazwę w ramach dekomunizacji. Nowa nazwa, już o tym mówiliśmy, pani Janiny Lewandowskiej. Te tabliczki w tej chwili zostały wymienione, choć jeszcze nie ma wyroku sądu, bo poznańscy radni zaskarżyli tę sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy to dobrze, że miasto już te tabliczki wymieniło, czy że już w tej chwili tam jest ta ulica, czy jednak powinno się czekać na wyrok sądu w tej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Który z panów chciałby zabrać głos?
Zresztą ja zaczynam, bo może teraz to się zacznie.
Ja myślę, że skoro...
Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Uważam, że sąd, powinniśmy poczekać na wyrok sądu.
Zgodnie z prawem ta ulica już jest formalnie ulicą Janiny Lewandowskiej.
Mimo wszystko ja bym poczekał na wyrok sądu, bo jeżeli sąd stwierdzi, że niesłusznie została zmieniona, no to będziemy musieli jakby nie tyle przechodzić cały ten proces od nowa, ale no, moim zdaniem należy po prostu poczekać na wyrok sądu.
To Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni, teraz Forum Młodych Ludowców.
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, władze publiczne, do jakich bez wątpienia należą władze miasta, władze samorządowe, są zobligowane do tego, aby przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa. Tak jak pan redaktor zaznaczył, według prawa nazwa ulicy została zmieniona, a co zatem idzie, miasto musiało wymienić tabliczki. Tak wie, że według mojej opinii bardzo dobrze się stało, że miasto wymieniło te tabliczki, bo przestrzega prawa. Do czego jest zobowiązane?
Karol Socha, Forum Młodych PiS.
Ja tutaj się zgodzę z moim przedmówcą, że skoro tak się stało, no to trzeba się temu podporządkować, a też czekać na wyrok sądu. Doskonale wiemy, jak działają sądy w Polsce, ile to może czasu zająć, więc lepiej niech mieszkańcy się już po prostu przyzwyczajają i nie utrudniajmy.
Z niepokojem patrzę na zegarek, bo zaraz nam się jeszcze dyskusja o sądach zrobi. Jakub Skorzyński, Partia Razem.
No właśnie, bo chyba te sądy miały lepiej działać z zapisu chyba, więc może coś nie rozumiem, dlaczego nie wierzysz w sprawność polskich sądów.
Musimy poczekać.
Moim zdaniem to jest po prostu strata pieniędzy, po prostu wymienianie jednych tabliczek na drugi w tej i we w te, w momencie, w którym, tak jak mówię, moim zdaniem ta decyzja jest z gruntu wadliwa, jeżeli chodzi o podstawy prawne. Więc sąd administracyjny zapewne ją zmieni i zapewne przywróci tą nazwę. Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście pani Lewandowska zasługuje na swoją ulicę w Poznaniu. To nie jest tak, że to odwołanie jest wymierzone przeciwko niej. Ona zasługuje na nazwę, ale być może jakąś inną ulicę, na przykład ja bardzo chętnie zawienię się mieszkańcy Dmowskiego i bardzo chętnie bym wymienił Dmowskiego na panią Lewandowską.
Michał Witkowski, Kukiz 15, przypuszczam, że nie wymieniłby.
No, mówimy właśnie cały czas o wymianie tej tabliczki, o zmianie nazwy ulicy. A no właśnie, ludzie mieszkający na ulicy 23 lutego przyzwyczaili się do tego. Zmienienie tej ulicy na Janiny Lewandowskiej to było nie tylko zmienienie tabliczki, ale również zamieszanie w papierach dla tych osób. I no,
mieli... Dodajmy, że dowodów nie trzeba wymieniać, to można mieć
tak,
cały czas.
Tak, ale no jest mnóstwo innych rzeczy i naprawdę to było dla tych ludzi bardzo dużo roboty. I w momencie, kiedy sąd z powrotem przywróciłby 23 lutego, to ci ludzie musieliby jeszcze raz znowu wszystko wymieniać. I ja bym w ogóle, nie wiem dlaczego wojewoda tak od razu nie zapytał po prostu osoby mieszkające przy ulicy 23 lutego.
Boję się, że wtedy trzeba by tę ulicę podzielić na jakieś 14 nazw, bo każdy mógłby mieć inną
pozycję.
Nie,
wystarczyło zrobić mały sondaż, poprosić powiedzmy gospodarzy zajmujących się domami czy blokami, które stoją przy ulicy 23 lutego, żeby powiedzmy przy robieniu codziennych spraw powrzucali każdemu do skrzynek ankietę i każdy by się opowiedział, czy jest za zmianą, czy woli tak, żeby zostać i nie robić chaosu, bo to jest też zamieszanie dla tych osób, które tam mieszkają i musimy też na to spojrzeć.
Jakub Mierzejewski, Młodzi dla Wolności. Mamy bardzo mało czasu, a jeszcze dwie osoby w tej sprawie nie zabierały głosu. Jakub Mierzejewski.
Nawet nie pozostaje nic innego, zgodzić się z kolegą Ludowcem. Rzeczywiście prawo zostało zmienione, więc myśl obecnego prawa jest to ulica właśnie ta, obecną nazwą. I nie sądzę, żeby decyzja sądu coś zmieniła w tej sprawie, bo ta ulica jak najbardziej podpada pod tę komunizację, więc takie bawienie się zmienianie tabliczek to po prostu mogłoby trwać wiecznie, więc niech zostanie ta nazwa, która już jest teraz, bo nie zapada się nic, żeby decyzja sądu się w tej sprawie zmieniła.
I Piotr Kasiarowski, Młodzi Demokraci, Platforma.
Ja tutaj również uważam, że cała ta sytuacja z tą zmianą ulicy to tylko niepotrzebne zamieszanie. Tutaj tłumaczenie się wojewody, że ta ulica ma związek z świętem Armii Czerwonej jest no trochę nie na miejscu, bo tak jak już mówiliśmy, tutaj nie chodzi o wychwalanie jakiejś Armii Czerwonej, tylko że po prostu dla ówczesnych mieszkańców Poznania ta data była naprawdę ważna i tutaj zmienianie teraz tego, tutaj wprowadzanie tego zamieszania z papierami, z tego wszystkiego jest po prostu no, niepotrzebne.
Ktoś z panów idzie jutrzejszej uroczystości o 12? Zgłosił się pan z partii Razem.
Ja właśnie chciałem zaprosić wszystkich na tę uroczystość, ponieważ my oczywiście...
To dział reklamy.
oczywiście będziemy składać kwiaty, żeby upamiętnić właśnie wyzwolenie Poznania. Nawiązując do tego, co mówił tutaj kolega, chciałem zaprosić wszystkich i starych, i starsze osoby, i młodych, żeby wzięli udział w tym święcie wyzwolenia i żeby przekonali się właśnie, jak ważny to był dzień.
Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Karol Socha, Forum Młodych PiS.
Dobrej nocy.
Piotr Gąsiorowski, Młodzi Demokraci, Platforma.
Dobranoc.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
Bardzo dziękuję, życzę dobrej nocy.
Paweł Henicz, Forum Młodych Ludowców PSL.
Dziękuję za uwagę.
Jakub Mierzejewski, Młodzi dla Wolności, Partia Wolność.
Dziękuję państwu.
Pan Jakub Skurzyński, Partia Razem.
Dobranoc.
I pan Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Dobranoc.
Ja również dziękuję, Adam Michalkiewicz. Za dwa tygodnie Łukasz Kaźmierczak, mam nadzieję, że wypoczęty wróci i spotka się także z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek. Do usłyszenia.
Ring Młodych.